Witam Was w kolejnym programie Kapłan na rozdrożu. Ja nazywam się Paweł Chojecki. Jestem byłym katolikiem, zaangażowanym mocno w ruch oazowy. Potem odszedłem z kościoła, stałem się chrześcijaninem biblijnym i założyłem też kościół, w którym teraz jestem. Ta telewizja jest prowadzona przez ten kościół, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, ale ze mną jest dzisiaj bardzo ciekawy gość. To, że były ksiądz, to już się przyzwyczailiście, czyli pewnie to nie jest dla Was zaskoczenie, że zaprosiliśmy kolejnego byłego księdza. Ale dzisiaj ze mną były ksiądz Arsenio Fialek. Dziwne nazwisko, zaraz zapytamy Arsenio, o co chodzi. Ja tylko powiem, że to jest potomek naszych tu, prawdopodobnie z Lubelszczyzny, emigrantów, którzy skierowali się do Brazylii. Brazylia, wiecie, że to bastion katolicyzmu. Największe państwo w obu Amerykach, największe katolickie państwo. Jeszcze ponad 100 lat temu praktycznie w 100% katolickie. Stąd i Arsenio ruszył do Polski. Witam Cię, Arsenio, w naszym programie.
Witam serdecznie, Pawle. Witam wszystkich, którzy będą też słuchali, oglądali ten program. Tak, zgadza się. Urodziłem się w Brazylii, natomiast moi pradziadkowie opuścili Polskę i prawdopodobnie, dlatego że trudno to dokumentować, to były tereny lubelskie. W 1911 wyjechali z Polski, także jestem już czwartym pokoleniem Polaków w Brazylii. Natomiast nadal w Brazylii się mówi w języku polskim. Jest to polski staropolski, jest to mieszany z portugalskim. Mój polski, przez to, że studiowałem w Polsce, przez to, że żyłem z Polakami, on jest lepszy niż ten język, który mówią w Brazylii, natomiast ja nadal popełniam pewne błędy językowe. Gdybym się gdzieś tam przejęzyczył, już tutaj wychodzi.
No o Szczebrzeszyn nie będę cię pytał, ale wiem, że byłeś księdzem we Władysławowie, mamy widzów z Władysławowa, stąd powiedziałeś tak enigmatycznie, że żyłeś wśród nas, no pełniłeś posługę kapłana rzymskokatolickiego, chyba w dwóch przynajmniej parafiach, tak?
Zgadza się, ja w ogóle studiowałem w Polsce. Aha. Ja zacząłem moje studia kapłańskie w Poznaniu, właściwie to w Murkowie, taki pierwszy rok, to jest zwany nowicjat, to jest koło Leśna, a później już po roku tego nowicjatu dostajesz sutannę i idziesz do Poznania na studia. Także w Poznaniu studiowałem przez 8 lat, ja akurat byłem, a później pracowałem w Szczecinie, w Władysławowie, w Rojce, później... Bo mój zakon, który ja należałem, on jest zakonem dla Polonii zagranicznej. Wysyłają księży za granicę, więc ja miałem, one przełożeni moi wysłali mnie do Irlandii, pracowałem 2 lata, później 2 lata w Londynie pracowałem i 3 lata pracowałem w Peterborough. I w Peterborough Bóg otworzył mi oczy na prawdę i tam zostawiłem kapłaństwo.
Jak się nazywał ten zakon, czy nazywa ten zakon, w którym byłeś?
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.
Wróćmy do twoich przodków. 911 rok, wyjeżdżają prawdopodobnie za chlebem, tak jak wielu w XIX wieku, na początku XX. Katolicyzm biorą ze sobą. Jest to też no, jak gdyby forma tożsamości narodowej, zwyczaje z Polski, wigilijne tradycje. No, lądujecie, mówię o przodkach twoich, w katolickim kraju, czyli wielkich różnic nie ma, ale rozumiem, że już po rodzicach, czyli tam pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, że taki no, bardzo pobożny katolicyzm był w twoim domu, nieprawdaż?
Tak, zgadza się. To kiedyś człowiek był dumny z tego, dopóki nie znał prawdy, ale jak wyjeżdżali nasi pradziadkowie z Polski, to zawsze zabierali ze sobą obraz Matki Bożej Częstochowskiej i krzyż Jezusem. I z tego był dumny, człowiek zawsze był dumny i tak dalej, bardzo związany z narodowością. Ja myślę, że bardzo dużo też takiego folkloru przyniesione z Polski do Brazylii, więc ten folklor nadal się utrzymuje przy parafiach, nadal właśnie te obrazy, te wszystko. Pamiętam, jak u nas w domu wisiał ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ja się go bałem, bo on jest taki czarny. Strasznie czarny. No, dobrze są historie. Natomiast ja widziałem nieraz, jak tata wieczorami klękał przed tym obrazem i się modlił. Ja tak aż się bałem tej Matki Bożej, nie? Z takimi jakimiś rysami. Nigdy nie rozumiałem, bo jak te czwarte pokolenie, to nawet nie wiedzieli do końca opowiedzieć, co to jest i kto to jest tak naprawdę, nie? Więc klękali przed tym obrazem, nie wiedząc, co, jaki to ma wpływ.
No rzeczywiście, już w pokoleniu twoich rodziców taka no, pobożność związana z klękaniem przed obrazem, to nie jest popularna w Polsce. Widać, że wśród Polonii to bardziej te takie zewnętrzne i pobożnościowe elementy przetrwały, ale rozumiem, że coś ciągnęło cię zarówno do katolicyzmu, pomimo tego, że trochę bałeś się tej pobożności rodziców, ciągnęło cię do katolicyzmu i do Polski i przyjechałeś na studia do Polski, żeby zostać księdzem. Jak wspominasz ten no, zetknięcie z krajem przodków, z tym katolicyzmem, który już tu zastałeś? Jak to wyglądało? Czy byłeś zachwycony? Czy też no, to się rozminęło z twoimi oczekiwaniami?
Dobrze, że pytasz. Ja powiem tak. Ja się urodziłem w Brazylii w takiej bardzo potężnej wiosce, czyli w lesie po prostu. Tam do sąsiada to człowiek miał kilometr i tak dalej. Sąsiad bardzo daleko od drugiego i w lesieśmy żyli. Dosłownie w takiej dżungli. I tam ja zacząłem czytać Pismo Święte. To było też takie ciekawe. I nie, że mnie ciągnęło do katolicyzmu, ale ja czytałem Pismo Święte, zrobiłem sobie taki ołtarzyk, codziennie wieczorami czytałem to Pismo Święte i zaczęło się rodzić we mnie powołanie, żeby głosić Jezusa Chrystusa. I miałem nawet taki bardzo fajny sen, który ja pamiętam, mam to w sercu bardzo głęboko, że były takie góry i z tej góry bo takie duże Pismo Święte widziałem i tak mnie podniosło do góry i widziałem to Pismo Święte, słyszałem głos, żeby iść za Słowem. I ja to przeżywałem w ciszy, nie wiedziałem, co zrobić z tym, wiadomo, w dżungli, więc pewnego razu jedyna opcja była faktycznie księża, jakieś tam misjonarze, franciszkanie wtedy przyjechali. Ja będąc na mszy świętej i to pragnienie głoszenia Jezusa Chrystusa, poszedłem do franciszkanów, tak w skrócie dosyć mówiąc, poszedłem do franciszkanów, powiedziałem, nie wiem, co się dzieje, ale mam pragnienie głoszenia Jezusa Chrystusa. Zapłakany cały, bo to byłem młody jeszcze wtedy, 16 lat, miałem 17 lat. Bardzo to mnie wszystko dotykało, Słowo Boże, które czytałem. No i oni powiedzieli mi, że masz powołanie i że one będą się troszczyli o mnie. Wiadomo, w dżungli to one przyjeżdżali do mnie. Ja nie miałem samochodu w tamtym czasie. Może brat miał tam, ale on bardziej. W każdym razie one przyjeżdżali do mnie, bo to był kawał drogi. To było, nie wiem, może 300 kilometrów, jak to Brazylia jest duża. I tutaj się zaczęło wszystko, bo jak Bóg cię powołuje, żeby głosić Jezusa Chrystusa, to nie zapominajmy, że szatan zawsze próbuje przeszkodzić, zawsze przychodzi z czymś w zamian, czymś on podrabia. Ja nie zapomnę, jak pierwszy raz franciszkanie do mnie przyjechali, to od razu mi wręczyli książkę świętego Franciszka i kazali mi przeczytać i zdawać relacje z tej książki. Tutaj ja teraz widzę, nie po wyjściu, zawsze byłem taki dumny z tego, taki szczęśliwy, ale po wyjściu z kościoła katolickiego, jak Bóg otworzył oczy, jakie to jest szataństwo było. Nie oferują ci Słowa Bożego, nie zachęcają cię do czytania Słowa Bożego, tylko od razu swojego świętego i czytaj. Pawle, byłem tak zachwycony świętym Franciszkiem, może kojarzysz czy nie, no, on był tak, że mówił do słońca, słońce, brat, do wody, siostra woda, do zwierząt rozmawiał. Także proszę wyobrazić, ja byłem tak zachwycony nim, że pewnego razu o 5 rano ja wstałem, zobaczyłem, że u nas z ogrodzenia byk wyszedł. I poszedł ten byk do sąsiada. Ja poszedłem, wiedziałem, że go nie ma, musiałem go przyprowadzić. I było sąsiada, ja byłem tak zachwycony tym Franciszkiem, że mówiłem do byka bracie. I goniąc tego byka od sąsiada, mówię, bracie, chodź do domu. To takie śmieszne sytuacje były, ale ja tak mówiłem, już taki byłem, wiadomo. I pamiętam, jak sąsiadka, notabene moja krzestna, ona przyszła około 9, mówi, co się stało? Mówię, bo słyszałem, jak Arsenio o 5 rano mówił, bracie, chodź do domu, co się stało z bratem? I teraz się przyznaję, że ty do byka mówisz, bracie, nie?
No rzeczywiście widać, że jako młody chłopak bardzo na poważnie brałeś to, co oni ci dali, traktując to jako rzeczywiście jakoś odpowiedź, głos od Boga. Dzisiaj dopiero no, możesz to ocenić, że to nie było od Boga, to była ludzka jakaś wizja Boga, teologii i tak dalej. Ale no, Kornelia mi nie mówiła o tym ciekawym epizodzie, bo to nasze spotkanie zawdzięczamy mojej córce Kornelii Chojeckiej. Pozdrawiamy cię, Kornelia. Dzisiaj ja w zastępstwie Kornelii tu wylądowałem i słyszałem oczywiście o przodkach, o tym, po co przyjechałeś do Polski, ale o tym właśnie bardzo ważnym zdarzeniu, że sam zacząłeś czytać Pismo Święte i już wtedy chciałeś iść za Chrystusem, mając te 16 lat, gdzieś w dżungli, chłopak otwiera Biblię, czyta, pewnie dużo Ewangelii czytałeś głównie. Tak, ja też tak zaczynałem, stąd no, tak w ciemno założyłem i zobacz, że podobna historia. I zaczyna mówić do Boga, że ty chcesz głosić Chrystusa. No ale teraz jeszcze jakbyś mógł dopowiedzieć, dlaczego no, wybrałeś Polskę, czy tylko te korzenie pradziadków, czy też był jeszcze jakiś inny czynnik?
Było tak, że właśnie franciszkanie, załatwiliśmy wszystko, żeby oni mnie przyjęli. Ja miałem wstąpić do tego zakonu franciszkańskiego, natomiast w trakcie okazało się, tam drugi jakiś miał iść na księdza i ksiądz, który pracował u mnie w parafii, był studiował w Polsce. I on powiedział, a dowiedział się o tym, że ja idę na księdza. Mówię, chodź tutaj, porozmawiamy. I on powiedział, wiesz co, Arsenio, ja cię wyślę do Polski. Pojedziesz do Polski i tak dalej, studiować na księdza i to i tamto. Ja w tamtym etapie, moje fokus cały czas był ogłoszenie Jezusa Chrystusa. Mi było bardzo obojętnie, czy ja będę franciszkaninem, chrystusowcem. Ja nie miałem pojęcia o zakonach, nie miałem pojęcia o diecezjach, o tych podziałach różnych. Więc moje było fokus głosić Jezusa Chrystusa. Gdziekolwiek mnie poślą, ja tam idę. I zaufałem temu księdzu, on był bardzo lubiany też tam. I ten ksiądz mi pomógł, załatwił paszport i wszystko. I przyjechałem, i dlatego przyjechałem do Polski. Nie miałem w zamiarach przyjechać do Polski, nie miałem jakichś takich ambicji, żeby wyjechać za granicę. Moją ambicją jedynie było głosić Jezusa Chrystusa.
Ale już rozumiem z domu początki, znaczy już językiem polskim się w miarę posługiwałeś, stąd no... Opisz nam te pierwsze kroki na polskiej ziemi, jak to wyglądało?
No ja przyjechałem, ja pamiętam, ja nie mam takiej dobrej pamięci do daty, ale tutaj 18 marca przyleciałem, to było po zimie. Ja byłem w szoku. Ja myślałem, że przyjechałem do jakiegoś kraju po wojnie. Nie ma liści, jakaś ciemność, chmury, pochmurno jest. Jak mnie wieźli z lotniska do Murkowa, to ja byłem naprawdę, gdzie ja trafiłem? Natomiast bardzo szybko też to wszystko się zmieniło, to moje pierwsze wrażenie na zewnątrz. Ja byłem zachwycony Polską od początku, byłem zachwycony całą kulturą. Jak powiedziałem, ja dosłownie wyszedłem z dżungli, kiedyś się wstydziłem tego, a teraz jestem taki wdzięczny, że nawet świateł drogowych czy tak dalej, ja raz czy drugi spotkałem, jak paszport jechałem robić, ja byłem całkowicie wszystko obce było dla mnie. Ja pamiętam, jak trafiłem od razu do nowicjatu, jak chleb postawili w koszyku, to ja za widelec i ten chleb brałem widelcem, bo się bałem wziąć rękę. Nie miałem w ogóle kultury takiej, ja nie wiedziałem, jak się zachowywać, jestem w obcym kraju. Myślałem, że nie wytrzymam. Natomiast muszę przyznać, że całościowo przyjęcie w zakonie czy przez Polaków, gdziekolwiek byłem, ja byłem zachwycony. Ja zawsze, gdzie głosiłem też, ja byłem bardziej patriotą niż Polacy niejednokrotnie. Ja naprawdę polubiłem bardzo Polaków, bardzo polubiłem Polskę. Od początku też myślę, że polubiłem, dlatego że byłem świetnie traktowany. Wszędzie, gdzie byłem, ja byłem świetnie traktowany. Ja nigdzie nie czułem, żeby ktoś mnie traktował jako z góry, jako rasizm i tak dalej. Nie, tylko zawsze była chęć pomocy z każdej strony, więc ja no, mam super. Wspaniałe i będę zawsze o tym mówił, bo inaczej było, to bym kłamał.
Myślę, że Polacy no, czujemy się podniesieni na duchu, ale rzeczywiście no, z tego jesteśmy znani, że jesteśmy no, tacy otwarci, gościnni, chętnie, szczególnie no, Polonię, jak ty jeszcze mówiłeś po polsku, nawet z jakimiś drobnymi tam nieścisłościami, no, to na pewno zawsze wywołało no, rodzaj jakiejś wielkiej sympatii do ciebie. No rozumiem, że ten czas studiów w miarę też gładko przeszedł, tam nie doświadczałeś jakichś tam wielkich rozterek, cieszyłeś się i no, miałeś tę perspektywę bycia kapłanem, miałeś zostać wyświęcony i pójść już później do służby na parafię. Czy mam rację, czy rzeczywiście ten okres przeszedł ci praktycznie bezkonfliktowo, bez jakichś tam pytań czy ciężkich przeżyć?
Myślę, że jakoś tam ciężkich przeżyć nie było. Ja przyznam, że w seminarium zaczęło się dziać moja taka degradacja, aberracja, nie wiem, czy nazwać, takie schodzenie z drogi całkowicie. Jak ja przyjechałem, też to też takie było, że przyjechałem faktycznie do Polski, później na studia, pierwsze lata. Człowiek nie znał języka, nie umiałem czytać. Ja nie umiałem czytać, nie umiałem pisać. Więc ja miałem taką sytuację nawet z historii Kościoła, jak profesor uczył. Ja się miałem egzamin dosłownie, wyuczyłem, wykułem na pamięć i na egzaminie po prostu padło pytanie, odpowiadałem i profesor mnie zapytał, a czy ty rozumiesz, co ty mówisz? Ja powiedziałem szczerze, mówię, nie, ja nie rozumiem, ja po prostu się nauczyłem. I on wtedy mi tłumaczył. Także były trudności językowe, były tak dalej. Pewne bariery w tej kwestii też takie ze względów językowych też rzucono teraz na głębokie wody intelektualnie. Natomiast faktycznie radziłem sobie z różnych powodów. Miałem też bardzo dobrą relację z większoma nauczycielami, profesorami i tak dalej. I to, co trzeba było, wszystko zdawałem i wiedziałem, że idę w tym kierunku, ale w seminarium zaczęło się to, co nigdy nie robiłem wcześniej, zacząłem robić, jak palić papierosy, jak pić, to zaczął się drugi rok, trzeci rok.
To chcesz powiedzieć, że to seminarium było przyczyną demoralizacji?
No tak, tak muszę powiedzieć. Ja nie chcę mówić, że wszyscy tak robili, bo ktoś się znajdzie, bo już tak nie robił, ale większość tak się zaczęło. Myśmy mieli dobre grono takich znajomych. Większość teraz nie jest księżmi, ale faktycznie myśmy piwo pili, myśmy palili. Ja, który nigdy nie piłem, nie paliłem, zacząłem pić, palić. Jak wcześniej byłem taki bardzo czysty w tych kwestiach, bardzo się stoczyłem, bardzo. Ja tam zacząłem bardzo mocno pić, bardzo mocno palić, bardzo, no wszystko, co się z tym wiąże później. Nie czekaj tylko tylko okazji, żeby wyjść i wypić, zapalić, także... No zaczęła się taka demoralizacja kompletnie. Tam się zaczęło dopiero, nie?
To jak przeżyłeś święcenia i tę prymicję, pierwszą mszę? Czy to było jakieś duchowe, mocne poruszenie i zmiana w twoim życiu, czy już raczej to traktowałeś tak troszeczkę rutynowo?
Nie. Było mocne przeżycie. To było mocne przeżycie. Dlatego ja muszę wrócić do takiego elementu, który myślę, że jest bardzo ważny. Bo to też się zaczęło od mojego wyjścia z kościoła. Chodzi o czyściec. Moja pierwsza msza święta była dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem duchowym, ponieważ mój ojciec w 2000 roku, on odebrał sobie życie. I Kościół katolicki uczy, że jest takie miejsce jak czyściec, że w momencie, kiedy odbierał sobie życie, mógł zachować tą przytomność, pożałował i trafił do czyśćca. Więc w dniu moich święceń jest taki moment, ja nie wiem, czy tego kto kojarzysz, Pawle, czy nie, ale że oni tam cię namaszczają i cały proces, ale później już przechodzisz przed przeistoczeniem, przechodzisz za ołtarz i tam odprawiasz mszę świętą. I ja pierwszą mszę świętą sprawowałem w intencji mojego ojca. Ja miałem zawsze go w sercu i wierzyłem, że on jest czysty. Się modliłem o to, aby ta msza święta prymicyjna niby ma lepszą moc, o to, żeby otworzyć, bo tak się mówi wszyscy, otworzyć te bramy nieba dla mojego ojca, więc... Ja przeżywałem bardzo, no, bardzo, bardzo duchowo.
I trafiasz na swoją pierwszą już parafię, to rozumiem Szczecin, tak?
Tak, był Szczecin. Tak.
I jak już jako ksiądz, jak odbierasz polską religijność, jak odbierasz to, tę swoją służbę? Chciałeś głosić Chrystusa, takie miałeś powołanie, jak to opisałeś. Jak teraz to zderzenie z praktyką?
Przede wszystkim ja byłem szokowany jedną rzeczą, ponieważ w naszym zakonie, tym też studiowałem w Towarzystwie Chrystusowym, wszyscy Brazylijczycy, którzy studiowali przede mną, bo tam było kilka innych, od razu, nawet przed święceniami, po święceniach diakonatu, byli wysyłani do Brazylii, tam przyjmowali święcenia kapłańskie i tam zostawali jako księża. Tak było przez całe seminarium, mówiono mi, że zostanę księdzem i tam będę miał święcenia. To święcenie zmienili w ostatniej chwili, że będę przyjmował w Polsce, więc ja już nie byłem zadowolony. Chciałem ten moment spędzić z rodziną. Tak samo później już po święceniach, że niby wrócę od razu do Brazylii, też mnie nie wysłali, więc ja byłem sfrustrowany pod tym kątem, że mnie nie wysłali do Brazylii. Natomiast trafiłem do Polski i tak jak mówię, ludzie byli wspaniali. Ja, jeśli chodzi o ludzie, byli wspaniali, nie mogę narzekać. Natomiast katolicyzm polski dla mnie się wydawał bardzo ciężki, jakiś taki zawiły, jakiś taki za surowy. To mnie męczyło. Też wysłali mnie od razu do szkoły. Ja uważam, że nie byłem przygotowany do szkoły jako tako. Nie? Że
żeby uczyć
ja nawet
religii.
Się mentalnie nie przygotowałem, bo wiedziałem, że w Brazylii nie ma tej posługi kapłańskiej w szkole, więc ja się nawet nie przygotowałem mentalnie do tego, żeby ktoś mnie do szkoły sobie polskie wysłał.
Czyli uczyłeś religii też w szkole, rozumiem.
Uczyłem religii w szkole, tak, zgadza się. Przez rok, no. I od razu opanowałem, że ja nie będę bardzo. I powiem, że przełożony, który był w tamtych czasie, bardzo fajnie potraktował, bo jak wyszło to wszystko i w rozmowie, on usiadł ze mną i rozmawiał, więc muszę być uczciwy, że rozmawiał i tak dalej. Powiedziałem, ja do szkoły nie będę chodził. Ja nie czułem się do szkoły, żeby chodzić, chociaż sobie radziłem dobrze z dzieciakami, ale ja nie widziałem się w szkole. I przez to mnie wysłali właśnie też do Irlandii później. No.
I rozumiem, że w Irlandii coś zaczęło się dziać, jeśli chodzi o twoje podejście do katolicyzmu. Możesz to opisać trochę szerzej?
W sensie, że nie zaczęło się dziać. Ja muszę przyznać, Pawle, że moje życie... Pozwól, Pawle, że ja czytam ten fragment Pisma Świętego. To będzie Ewangelia Mateusza 23-27. Troszeczkę opiszę moje życie jako kapłan. A jak ktoś chce otworzyć, to jeszcze raz powtórzę. To jest Ewangelia Mateusza 23-27. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Ja przed ludźmi, ludzie mogą potwierdzić, może tylko moje takie, taka ocena tego, ludzie uwielbiali moje kazania, ludzie uwielbiali, jak ja głosiłem Chrystusa. Na zewnątrz ja się prezentowałem jako bardzo święty, ale w środku ja z roku na rok ja stawałem się gorszy. Ja coraz więcej piłem, to już nie było takie małe picie, ja paliłem, ja przeklinałem, to było dosłownie staczanie się całkowicie. I wydawało mi się to normalne, ale przed ludźmi wychodził człowiek i zakładał te maski, dlatego jak pobielany grobowiec byłem, a ludzie się zawsze zachwycali mną. Nawet wiem, że potem jako odszedłem, to ludzie wspominali moje kazania i tak dalej. Więc tam się nic nie zmieniło. Ja tam zacząłem chodzić do szkoły, ja tam chodziłem, tam w Dublinie pracowałem, to też dużo pubów było, więc często do pubów chodziłem i tak dalej. Więc całkowicie zacząłem. Natomiast nie miałem w głowie jeszcze odejście z kapłaństwa czy coś takiego. Było mi to wygodne życie.
Czyli to, co się zaczęło w seminarium tam na ziemi poznańskiej, potem zaczęło coraz bardziej dawać o sobie znać i rozumiem, że coraz bardziej sumienie zaczęło ci wyrzucać to, że co innego mówisz, a co innego robisz.
Nie. Sumienie nie? Zostało zagłuszone, zniekształcone. Czym bardziej człowiek stawał się taki, ja nazwę to może tak kolokwialnie, imprezowicz staczający się w Carlson, jak tam do Brazylii, to mnie tam nic interesowało, tylko imprezy. Tutaj też jak się udało, to od razu człowiek pojechał coś wypić, imprezować. I ja myślałem, że to człowiek zagłusza sumienie, zagłusza, że to jest okej. Mi się wydawało, że to jest super. Nawet czułem się taki, jak powiem, wybaczcie moje nawet proste słowo, ale taki kozak, nie? O, bawię się tutaj fajnie, a później wychodzę w niedzielę, wygłoszę piękne kazanie, ludzie zadowoleni i fajnie, wszystko super. Więc w moim takim zrozumieniu wydawało się przez długi czas, że jest okej i że tak naprawdę jestem kozakiem. Mądrym, zaradnym, że sobie świetnie radzę, tak. Wszyscy zachwyceni, nikt nie ma żadnych skarg, a ja idę dalej.
Tak, to jest takie, taki ksiądz luzak, też się używa takiego określenia, że właśnie taki blisko ludzi, tam nie wzgardzi kielichem, tam i zapali, i przeklnie, nie? Taki blisko swoich parafian, oni tak żyją, ksiądz tak żyje, no a w niedzielę się tam kazanie powie, liturgię odprawi i fajnie
i
jest.
Liturgię, no to... ładną liturgię, ładne słowa.
Zaciekawiłeś mnie, no to gdzie zaczął się jakiś problem? No jak takie klawe życie miałeś jako ksiądz, no.
Właśnie, ja miałem bardzo takie bogate życie w tym. Natomiast ja przyznam, że do mnie zaczęło bardzo mocno przychodzić myśli samobójcze. To było w Dublinie już. Bardzo. Staczałem się tak dalej. Nie miałem wyrzutu z tego, że żyję podwójnym życiem, czy potrójnym, czy poczwórnym nawet, można powiedzieć, ale przychodziły myśli samobójcze. Bardzo się męczyłem z tym. Ja pamiętam w 2015 roku, jeśli się nie mylę, to był chyba rok miłosierdzia w Kościele katolickim. Oni mają takie lata miłosierdzia i robią, wtedy było. I w tym roku zginęło trzech takich moich znajomych. Dwóch było przyjaciół, jeden pracowałem z nim, był znajomy. W takich bardzo ciekawych okolicznościach. Jeden, nie pamiętam dobrze lata, ale to był jeden 29, drugi 35, a drugi chyba 37. Mogę pomylić troszkę lata. Jeden umarł w Ziemi Świętej, coś mu tam dało na serce, jakiś zawał i tak dalej, i po prostu umarł. Drugi jechał samochodem i zginął w wypadku samochodowym na bardzo prostej drodze. Trzeciej, taki mój znajomy, 29 lat miał, po prostu zamiatając, on był w Brazylii, bo on był klerykiem, ale zrezygnował, tuż po zrezygnacji zamiatał i nawdychał się, bo szczur nasikał, nawdychał się, to leptospirozy się nazywa, czy antywirozys. I wyobraźcie sobie, że od tego, w Brazylii często to się zdarza, on umarł na to. I to był 2015 rok i wszyscy w tym samym roku umarli, w takich okolicznościach. Nikt o tym nie wiedział, nikt o tym nie podejrzewał, a ja zawsze wyglądałem szczęśliwy, ale ja pytałem się, Panie Boże, dlaczego oni pełni życia, a nie ja, który ja chcę odejść? Ja chcę umrzeć po prostu, mnie się życie nudzi. I powiem ci, Pawle, że to świadectwo, które ja mówię teraz, wiele rzeczy nikt nigdy nie słyszał. Ja nigdy nie mówiłem. Dopiero teraz ja odzyskuję tak naprawdę odwagę i pełną wolność, żeby mówić, kim byłem, co było i co się działo. I przez lata ja męczyłem się bardzo z myślami samobójczymi. A świat postrzegał mi, tak jak przeczytałem tutaj, jako na zewnątrz sprawiedliwy, pobożny, grzeczny, zawsze miły, zawsze chętny do pomocy. Tak mnie spostrzegali. A w środku ja byłem trupem, ja umierałem w różnych bólach emocjonalnych. Niektórzy, najbliżsi tacy moi ludzie, tutaj w Dublinie też, ale też w Irlandii były takie sytuacje, gdzie wypiłem, to ludzie widzieli, jak pękałem, płakałem bardzo. Więc były takie sytuacje, że sobie już nie radziłem i przy niektórych ludziach pękłem. Nie? Ale do końca one tego nie widzieli, nie wiedzieli, co się dzieje. Nawet sam nieraz nie wiedziałem.
A jak myślisz, czy taki stan właśnie tego podwójnego życia i tego takiego cierpienia wewnętrznego jest popularny wśród księży, czy zakonnic, zakonników katolickich, czy raczej po prostu ty byłeś jakimś wyjątkiem?
Nie chcę rzucać wyroków tutaj, Pawle, ale ja przypuszczam, że tak. Tylko to jest zawsze tak kryte głęboko w sercu, tak głęboko w sercu, nie chcemy to pokazać. Mamy tą tendencję, ludzie lubią nas widzieć jako takich świętych bohaterów, więc wystawią nas na ten pedestał i człowiek tak się zachowuje i w pewnym momencie naprawdę już nie wiesz, kim ty tak naprawdę jesteś, zachowujesz się tak. Taka schizofrenia duchowa, emocjonalna, nie wiem jak to nawet nazwać, ale myślę, że wielu na to cierpi, wiele.
No to jak to się skończyło, że jednak no, nie targnąłeś się na swoje życie, że nie pogrążyłeś się w jakiś taki już no, alkoholizm, który by cię sprowadził do roli bezdomnego, czy no, zrujnował całkowicie twoje życie, że dzisiaj rozmawiamy, z tego co wiem, planujesz ślub ze swoją narzeczoną Anią. Pozdrawiamy cię, Aniu, bardzo serdecznie. Jak to posklejać? No tu wrak człowieka, trup, sam mówisz o sobie, a tu uśmiechnięty, może znowu udajesz?
Bardzo dobre pytanie, Pawle, ale dzięki łasce Pana już taki nie jestem. Powiem tak, później trafiłem do Londynu. W Londynie niejednokrotnie jadłem samochodem. Myślałem po prostu zjechać i się zabić. To nikt, ja myślę, że nikt nie przypuszczał. Ani proboszcz, który ze mną pracował, którego bardzo lubiłem, ani ludzie, nikt nie przypuszczał. Ja myślałem jednokrotnie, jadąc z jednej chwili do drugiej, mówię, zjadę się, zabiję. Ale co, przychodzi zagłuszanie. Ja więcej piłem, więcej imprezowałem, więcej wśród ludzi. To zagłuszasz, nie masz czasu na zatrzymywanie się i na tym żyjesz. Dużo pracy też, jednak jako ksiądz masz trochę tej pracy, szczególnie zależy na jaką parafię trafisz, ale kilka filii dojazdowych, dzieci do komunii, dzieci do szkoły, w szkole też, w polskiej szkole tutaj się pracowało, komunijnie, bierzmowanie, to były też konkretne, solidne grupy ludzi, to mszy święte, różne te swoje uroczystości kościelne, więc umysł zajęty, a między innymi, między czasem impreza jedna za drugą, tylko kiedy się dało, więc zagłuszałem to bardzo mocno, ale stan mój ciągle się pogarszał. U mnie coraz bardziej agresywność się włączała, agresja, zgorzkniały byłem coraz bardziej. Ludzie tego nie widzieli. Podejrzewam, że nie. Ci, co najbliżsi może odczuwali niejednokrotnie, jak bardzo wybuchałem nerwowy, szczególnie po alkoholu, to wszystko wychodziło, bo człowiek, jak to mówi, już nie potrafił kryć, tylko jak wypił, to miałem różne nerwy i tak dalej. Więc dopiero w Peterborough i powiem, że dopiero kiedy Pan mnie prawdziwie znalazł, dlatego ja o tym wszystkim mówię, bo moja historia, Pawle, ona nie jest historia tylko byłem grzecznym, fajnym, super księdzem i Pan mi pokazał bałwochwalstwo i ja opuściłem bałwochwalstwo i tak dalej. On mnie uwalniał w tym samym czasie, on mnie uwalniał z wszystkich grzechów. To był moment naprawdę mocny, bardzo dużej walki takiej duchowej w moim życiu. Pokazywał mi grzechy, ja byłem zgniły do szpiku kości, pokazywał moje grzechy te indywidualne, pokazywał te moje grzechy związane z kościołem katolickim. Te bałwochwalcze wszystkie zachowania moje, czy to maryjne i tak dalej. Więc on mnie wyciągał z tego wszystkiego razem. Ja, jak możesz sobie wyobrazić, Paweł, to dużo rzeczy nie mówię, ale moje uzależnienia, one szły bardzo daleko. Ja już pod koniec, ja nieraz tam szepnąłem do jednego księdza, drugiego, mówię, chyba za dużo piję. Natomiast jak ktoś mi zobaczył tak, to nie było jeszcze widać, że ja się staczam. Bo miałem to w białych rękawiczkach, ale wieczorami dwie butelki wina albo whisky piłem do upadłego, czekałem na poniedziałek, żeby wyjechać gdzieś wypić. Mi chodziło tylko o picie, mnie nie interesowało. Paliłem bardzo dużo, paczki papierosów. Męczyło mi to, bo chciałem rzucić. Też męczyło mnie bardzo, wiesz, Paweł, co mnie męczyło? To, że Jezus, który miał mi pomóc w kościele katolickim, on mi nie pomógł. I to był punkt, który mnie dobijało, bo Jezus prawdziwie powinien pomóc, a nie pomaga, więc już nie masz pomocy, więc straciłeś nadzieję. Więc to było bardzo bolesne dla mnie przeżycie, bardzo głębokie.
No, ale trzymasz nas ciągle w niepewności. Mówisz o tych swoich przemyśleniach, o tym, że grzeszność tak cię coraz bardziej dobijała, że miałeś pretensje do Boga, że ty przyszedłeś głosić Chrystusa, a w rzeczywistości jesteś już alkoholikiem, wrakiem człowieka. No, czy rzeczywiście Jezus cię zostawił tak na łasce tych twoich nałogów, czy też coś się stało?
Może zacznę od tego, że nie, ja nie miałem pretensji do Pana Boga. Ja nie miałem. Ja zawsze w sercu miałem to, że całkowicie i absolutnie szanowałem suwerenność Pana Boga. W moim sercu nie rodziło się do Niego, więc wiedziałem, że On ma swój plan i szanowałem. Nie miałem nigdy pretensji do Pana Boga.
Ale powiedziałeś, że tak no, Jezus ci nie pomógł, nie?
To... Tak, ale ten katolicki tak, że nie pomógł. Mhm. Ten katolicki to było takie bolesne, ale nie miałem pretensji do Niego jako tako, tylko zawsze gdzieś człowiek myślał, że to musi być gdzieś z mojej strony jakaś blokada. Natomiast jak mnie wyprowadził z kościoła katolickiego, jak mi pokazywał wszystkie grzechy, jak mi pokazywał to wszystko, ja bardzo dużo płakałem. Ja pamiętam, jak wyszedłem z kościoła katolickiego, ja trafiłem do takiej wspólnoty, bo mi coś pomagały dwie wspólnoty, jedna brazylijska, kościoła chrześcijańskiego, druga polska i ludzie dookoła. Więc trafiłem, ja bardzo dużo płakałem, ja każde spotkanie płakałem, bo Pan mi pokazywał, jak ja byłem zgniły z tego wszystkiego. Te wszystkie moje grzechy, te myśli samobójcze, niewdzięczność, alkoholizm, nałogi, które ja miałem. I ja mogę powiedzieć dzisiaj całkowicie, że naprawdę z nałogami się zmagałem. Ile książek ja przeczytałem, jest taka metoda Kalana, taka książka, żeby rzucić palenie. Słyszałem, że wiele osób przeczytało tą książkę, rzuciło. Ja przeczytałem, nie wiem, czy kilka dni wytrzymałem, znowu już paliłem picie. różnymi metodami, ale jak Pan Bóg mnie znalazł, Pan Jezus, to naprawdę mnie uwolnił bez walki. Ja zostałem uwolniony z picia, z palenia, zabrał mi, ja nie męczyłem się z tym, że muszę wypić, a widzę, że ktoś tak dalej poszedł. Wcześniej tak miałem, że kiedyś jechałem na spotkanie, to głowa była, żeby od razu jak najszybciej postawili coś, bo bym się napił, nie? A tutaj Pan Bóg mnie uwalniał wszystkiego, nie? Pokazywał bardzo dużo rzeczy, nie? Więc razem z nałogami tymi, z tą depresją, z tymi myślami samobójczymi, Pan mnie uwalniał też, bo to się zaczęło bardzo mocno, o tym czyśćcu, bo Pan mi pokazał bardzo mocno czyściec. Powiem ci, Pawle, ja widziałem, że ludzie opuszczają księża z różnych motywów. Ja mam takich dwóch bardzo bliskich księży, którzy nie tak dawno odeszli z kapłaństwa. Nie jestem pewien, jakie były motywacje. Mogą być kobiety, mogą być różne rzeczy, odeszli z kapłaństwa. Na pewno nie ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale u mnie posypało się wszystko, kiedy czyściec, ja bardzo logicznie do mnie przyszło, że skoro msza święta jest ta sama ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu, który zgładziła wszelki grzech. Czy to się zgadza, Pawle?
No tak katolicyzm uczy. Ja uważam, że to jest fałsz, ale katolicyzm tak twierdzi, że to jest ofiara za grzechy taka sama jak na krzyżu Golgoty 2000 lat temu.
Więc na krzyżu Golgoty zgładza, my wiemy, że ta ofiara prawdziwa na krzyżu Golgoty zgładza każdy grzech i ona się dokonała raz na zawsze. To możemy przyjść do Hebrajczyków 10, 9 czy tam 7. A ja tutaj słyszę, że za jedną osobę, która jest w czyśćcu, masz odprawiać 30 mszy świętej, to są msze święte gregoriańskie. Więc ja zacząłem myśleć, mówię, jak to jest możliwe, że ta sama ofiara, która niby przenosi się w czasie, jak wcześniej jedna wystarczała za wszystkie grzechy, teraz potrzebujesz 30, żeby jedną osobę uwolnić. Więc mówię, to nie jest ta sama ofiara. I zacząłem badać sprawę czyśćca, zacząłem się rozglądać i zawsze po pijanemu, jak gdzieś wypiłem, pojechałem do księdza, wypiłem, to ja zacząłem już, mnie to wszystko tak gryzło, te sprawy duchowe, że ja mówię, coś jest nie tak. I księża jeden ksiądz mi dał książkę, które zacząłem czytać. Po pierwszych trzech stronach było napisane, że nie ma w tej książce, którą dał, miałem prymatu Kościoła katolickiego, że nie ma kwestii czyśćca w Piśmie Świętym, natomiast ze względu na potrzeby ludzi czyściec został wprowadzony, więc u mnie, ja tak opowiadam, mówię, no to ze względu na potrzeby ludzi, czyściec zostało wprowadzone, bo ludzie mają taką potrzebę, modli się swoich zmarłych, to ja mówię, teraz w dzisiejszych czasach jest potrzeba o tym, aby były związki homoseksualne. Więc taka jest potrzeba, no to idąc za tą tradycją, no to powinniśmy dopuścić. I co się dzieje w Niemczech, wyczytałem ostatnio, nie chcę mylić dane, że biskupi przegłosowali 38 biskupów czy 58 biskupów, żeby błogosławić związki homoseksualne. Więc czyście zaczął mi się walić. Sprawdziłem historycznie, jak to się działo. Uderzyło mi bardzo, jak widziałem, taka jedna rzecz, że przyjeżdżali i mówili, jak pieniążek w puszce zadźwięczy, tak dusza w czyściu się nie męczy. Sprzedawanie odpustów. I to jest fakt historyczny. Sprzedawali odpusty, więc od razu też przychodzi na myśl takie logiczne myślenie do mnie, nawet nie było jakieś uduchowione. Ale skoro można kupić odpust, to ty jako, powiedzmy, papież, ten, który może ten odpust dać, w Piśmie Świętym mówię, za darmo się otrzymali, za darmo dawajcie, więc automatycznie powinny wszystkim dać odpust za darmo. Jeżeli ja bym był papieżem, miał taką władzę, no to ja bym nie czekał na pieniądze. Przecież miłość do Boga i do drugiego człowieka powodowałaby, żebym wszystkich czyścia uwolnił. Więc co logicznie to by przychodziło, że to jest plan.
Zniszczyłbyś Kościół katolicki. No, dobrze, że nie zostałeś tym papieżem. No, tak. No, na tym właśnie potęga Kościoła katolickiego się opiera. No, Marcin Luter właśnie też wyszedł od podobnych rozważań. Ale proszę powiedz, czy miałeś taki moment, gdzie tak osobiście zawołałeś do Jezusa, żeby ci przebaczył te wszystkie twoje grzechy i przeniósł cię do nowej rzeczywistości, do Jego Królestwa?
Oj tak. Zaczęło się bardzo mocno. Też to jest łaska Pana, niesamowicie pracuje. Proszę wyobrazić, Pawle, że pojechałem pewnego razu też na taki wieczór, żeby wypić troszeczkę i popiliśmy, ale gdzieś już w sercu zaczęło się robić do mnie taka gorliwość z powrotem dla Pana. Więc po całym wieczorem takiej picia mocnego, Wstałem rano, usiadłem i mówię, a poczytam jakąś książkę angielskiego, żeby tak naprawdę wchodzić na drogi. I usiadłem, patrzę, taka półka była książek różnych angielskich, tam mieszanych, tam ludzie przynosili te książki. I ja wyciągnąłem jedną książkę po angielsku i tutaj pokażę, bo to nie jest ta sama książka, ale to było Preaching and Preachers. Martin Lloyd-Jones, to taki coś gość. Wow. Ty nawet mam ją, bo fuj kupiliśmy. Dr. Martin Lloyd-Jones. I on... Całe pismo, ja tam był historykiem i tak dalej. Anglikiem to jeden z ostatnich kaznodziejów purytańskich, czyli prostaczków. I jak ja czytałem tą książkę, proszę wyobrazić, ja czytałem tą książkę, tam cały czas był kierunek na Słowo Boże, że każdy kościół, który odchodzi od Słowa Bożego, choćby, aby dawać świadectwo, bo były kościoły, które wzywali wielkich jakichś gwiazd, żeby dawały świadectwa, albo na przykład więcej muzyki było niż Słowa Bożego, te wszystkie kościoły, on mówił, patrzył z lotu ptaka, te wszystkie kościoły padały i on wszystko kierunkowo słowo. Ja czytałem to i zaznaczałem sobie takim markerem i całą tą książkę przeczytałem i to już zaczęło rodzić we mnie, żeby jeszcze bardziej czytać i że ja nie jestem w drogach Pana. Zacząłem też, proszę posłuchać też kolejną historię, kupiłem sobie radio, żeby też angielskiego się uczyć, ale co będę słuchał? Słuchał radia chrześcijańskiego i tam też zaczęło do mnie kazania dochodzić i one całkowicie się nie zgadzały z tym, co powinienem, co było uczono mnie całe życie. Włączyłem, zacząłem słuchać, podam tutaj imię i nazwisko, Paul Washer. Paul Washer, kaznodzieja, no, bardzo biblijny. I ja zacząłem go słuchać i zaczęły się różne takie elementy. Później było taki, że pastor przyszedł wynająć kościół, też był taki moment. I ja już byłem jedyny na tej parafii ksiądz i ten pastor przyszedł na kościół i ja mówię do niego, a wy nie wierzycie w Maryję. A on do mnie powiedział, że Maryja za ciebie nie umarła. I on to powiedział i poszedł, więc takich puzli różnych było. I to wszystko jakby we mnie pracowało. I czym bliżej tej prawdy, tym bardziej zaczęło pokazywać, jaki ja brudny byłem. Ja byłem tak szarpany, ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, bo zaczęło u mnie jakby... budzić się prawdziwe sumienie dla Pana Boga, a z drugiej strony ten brud. Ja miałem też później, miałem także nie, że o czwartej w nocy obudziłem się przerażony, padałem na kolana i powiem Ci, Pawle, że ja nie umiałem się modlić, bo zawsze pacierek, ojcze, nazywaś Maryję i tak dalej, a tutaj tego wiedziałem, że już nie powinien tak odmawiać. Ja stałem, mówię, ja, co mam mówić? Jakby taka przestrzeń się zrobiła, nie odmawiam paczorka i co teraz? Ale na kolanach rano, o czwartej rano mówię, Panie Boże, co się dzieje ze mną? Ja byłem w takim stanie, że ja się bałem spojrzeć w lustro, bo ja siebie nie poznawałem, ja się bałem patrzeć sobie w oczy. Ja byłem jak jaka schizofrenia duchowa, mówię, bardzo ciężko to i nikomu człowiek nie mówił, bezradny był. Ja miałem też taki sen, że byłem jakby w takiej skrzynce pirackiej z złotymi łańcuchami powiązanej, ten sen, te łańcuchy pękły i wyszedłem, więc to dużo rzeczy się działo. I jako człowiek z Kościoła katolickiego, to Pan Bóg mi pokazywał grzech po grzechu. I ja płakałem, płakałem i pokutowałem, Panie Boże, jaki ja byłem paskudny, jaki ja byłem zgniły, jak ja nie głosiłem Jezusa Chrystusa. Ja głosiłem Jezusa Chrystusa w Kościele niby Jezusa Chrystusa, ale ja byłem bałwochwalcą, gdzie mi Pan bardzo pokazał. Tego, jak ja widzę, jak księży odchodzili z różnych racji tam, chyba słyszałem w różnych miejscach, ja też znam księży, którzy odeszli. To u mnie było czysto poznanie też bałwochwalstwa, które jest w Kościele katolickim. Dlatego ja odszedłem z Kościoła katolickiego w listopadzie, kiedy to jest w Kościele katolickim modlitwa za zmarłych. Ja już nie mogłem się modlić za zmarłych. Ja wiedziałem, że to obraża Pana Boga. Do mnie dochodziło takie rzeczy jak czyśćce, modlitwa za zmarłych na poziomie intelektualnym, że to jest złe, ale w pewnym momencie schodziło mi, że ja to nie jest to, że to jest złe, tylko że to obraża Boga. Gdzieś zmienił się fokus tego ze mnie, z ludzi na Boga, że ja mogę robić to dalej, ale to się Panu Bogu nie podoba. Ludzie zadowoleni, ja zadowolony, ale Panu Bogu nie podoba się. Ja pamiętam, jaką męczarnią było dla mnie, bo było tak, że od plebania, jak przechodziłem się przez taki korytarz do kościoła, żeby modlić się za zmarłych, to wszystko było przez kamerkę, te litanie całe, bo to jeszcze całe listy zmarłych, i koronki, i różanie, to dla mnie było męczarne, ja się bałem, ja już nie mogłem. I pomyślałem sobie, wezwę kobietę taką, żeby, próbowałem się tego pozbyć, żeby kobieta odmawiała tą modlitwę. Wezwałem pewną kobietę i to było wszystko przez kamerę, bo to był COVID, nie mogli ludzie przychodzić. I ta kobieta przyszła raz czy dwa, żeby odmówić te modlitwy za mnie, żebym ja już tego nie robił, ale się okazało, że komentarze pod tymi nagrywaniami wyszły takie, że czemu ksiądz robi podziały, jednych wpuszcza, drugich nie wpuszcza, powinni wszyscy mieć prawo. I ja nie mogłem tej kobiecie pozwalać, musiałem sam, więc bardzo mnie to męczyło. I dlatego w listopadzie już nie mogłem, bo wiedziałem, że Panu Bogu, a Pana Boga obrażam tym i że kara za to jest też surowa. I po prostu w listopadzie już po prostu rzuciłem wszystko. Ale z tym właśnie, z odejściem Pan później wyszedłem, nie przyjąłem od razu chrzest, tylko szukałem, modliłem się, trafiłem też do chrześcijańskiej rodziny, która mnie przyjęła. Nie chciała ode mnie w ogóle pieniędzy. Ja nie pamiętam teraz, ale chyba pół roku nie pracowałem. Ja im dawałem tam, powiem tak, jakieś tam małe, delikatne pieniądze, bo bardzo chciałem. Ja nie miałem pieniędzy też. Jak ja wychodziłem z kościoła katolickiego, miałem w sercu tak, przyszedłem bez pieniędzy do tego kościoła i tego kościoła wyjdę bez pieniędzy, więc może 1000 funtów, 1200 funtów miałem. Więc szedłem bez pieniędzy. Teraz miałem to poczucie, że ja chcę dawać tym ludziom i one tam się zgodzili, dobra, my nie chcemy nic od ciebie, chcesz dawać, to dawaj. I miałem to możliwość, że przez pół roku ja płakałem, modliłem się, jeździłem na spotkanie. To była taka walka, ale Pan mi pokazywał wszystko, wszystkie grzechy. Więc przepraszałem Pana Boga i no i później po jakimś czasie, po długim czasie właściwie przyjąłem chrzest. Bo ja miałem też taki moment, że ja czułem, nie, to nie jest wina tych też kościołów, ale kościół, ten brazylijski kościół, w którym należałem, one nie narzucali, ale ja czułem presję, że one chcą mnie ochrzcić. Więc ja tak się broniłem przed tym wszystkim, bo wiemy, że to nie może być religia, że wszystko musi być prowadzone przez ducha, chrzest, wszystko musi być prowadzone przez ducha, musi być to, powiedzmy, oparte na Piśmie Świętym, musi być jakaś dojrzałość, bo Pismo Święte mówi, że chrzest przyjmuje się, jeśli wierzysz, to możesz przyjąć chrzest, nie? Że to nie jest tak, że po prostu widzę, wszyscy przyjmują dookoła, to będę przyjmował chrzest. To nie może być tak, nie? Więc ja miałem to bardzo głęboko w sercu. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, no, ale jakby co, to proszę przerywać.
To twoja historia, nie moja. Oczywiście każdy chrześcijanin znajduje elementy podobne w świadectwach innych chrześcijan. Dziękuję ci bardzo za szczerość. Myślę, że no, szczególnie dla tych, którzy są jakoś głęboko w religijność katolicką, w kapłaństwo czy w zakonach, w pobożność katolicką zanurzeni, no to dużo lepiej rozumieją to, przez co ty przechodziłeś. Chciałem jeszcze dotknąć kwestii ekumenizmu, bo wyszedłeś z kościoła katolickiego, widziałeś, że ten Chrystus katolicki, jak to ty powiedziałeś, on ci nie pomógł w walce z twoimi grzechami. Widziałeś później coraz bardziej, że obrażasz Boga jako ksiądz, uprawiając bogochwalstwo. Postanowiłeś zawołać do Jezusa i odejść z kościoła, ale w kościołach protestanckich zobaczyłeś no, dużo takich elementów katolickich albo no, wręcz współpracę z kościołem rzymskokatolickim. Jak to przeżywałeś z kolei?
To jest to, że ja mam od początku w sercu, że lud mój to chyba Zeasza jest, jeśli nie mylę, lud mój ginie z braku poznania. Jedno to jest poznania Pana Boga. Jak znasz Pana Boga w Piśmie Świętym, to będziesz wiedział, co się Panu Bogu podoba, co się Panu Bogu nie podoba. Natomiast jest brak poznania na przykład nawet Kościoła katolickiego. Na przykład, jeżeli ktoś czci, proszę mi Pawle odpowiedzieć, jeżeli ktoś czci opłatek, kadzi go, klęka przed nim, na procesjach padają. Jak to się nazywa biblijne takie rzeczy?
No, obrażanie Boga, grzech.
Bałwochwalstwo.
Tak.
Czyste bałwochwalstwo. Więc jeżeli tutaj jest bałwochwalca, na przykład do Maryi modlitwa, jest też bałwochwalstwo. To jest, to jest Asztera Starego Testamentu, Aszera czy Asztera, tam są różnie, to jest bogini niebios i tak dalej. Więc jak czyta Stary Testament, w Nowym Testamencie ta sama osoba się pojawia tylko w innym płaszczyku. Więc te wszystkie rzeczy, one obrażają Pana Boga i są bałwochwalcze. I teraz tak, przychodzi nam z pomocą tekst właśnie z Pisma Świętego, to jest drugiego listu świętego Pawła do Koryntian 6 i to dotyczące właśnie 6:14, dotyczące właśnie różnych ekumenistów. Nie chodźcie w obczym jaźmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Nie wchodzimy w układ niewierzącymi. Ci, co wchodzą, nie zdają sobie sprawy, co robią. To się Panu Bogu nie podoba. Pastorze, ja mam w sercu bardzo głęboko. Myśmy zagubili w ogóle zdrowe nauczanie. My wszyscy myślimy o człowieku. To jest humanizm centrum. To jest, żeby drugiemu człowiekowi dopasować, żeby człowiekowi się podobać. Słuchamy, co człowiek myśli, a przestaliśmy słuchać, co się Panu Jezusowi podoba. Jak ktoś czyta Pismo Święte i naprawdę chce kroczyć, bo Pan Jezus powiedział, że uczniami moimi są, czy dziećmi moimi są ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Jak czytasz Pismo Święte, to musisz też iść za tym, co Słowo Boże mówi. Nie wystarczy znać, nie wystarczy wierzyć, bo szatan też zna i wierzy. Ale trzeba być wierny. Więc wiara jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Widzimy też ojciec wiary, Abraham. Mi się bardzo podoba to. Abraham był wierzący. I co Abraham zrobił? Jak Pan poprosił, wziął swego jedynego syna, którego miał i był gotowy go po prostu złożyć w ofierze. Dlatego, że ufał całkowicie Panu Bogu i ważniejszy jest dawca niż dar. To była próba niesamowita dla Abrahama, ale Abraham wiedział, że ważniejszy jest dawca, a po drugie on znał bardzo dobrze Boga, niż dar. On był gotowy złożyć, chociaż on wiedział, bo on tam powiedział, znamy też, że Pan oszczędzi jemu syna, że znajdzie się inna ofiara. Więc to jest niesamowite, a ekumeniści po prostu próbują, żeby tłumy były. Ja powiem jedno, że ktoś szuka tłumów, no to znajdzie tłumy. Ale jeżeli będziesz głosił prawdziwą Ewangelię, to kiedy tłumy przyjdą, to przyjdą z kamieniami, nie przyjdą z oklaskami. Szczęście się, żeby ludzie was chwalili. Ja wiem, że się głosi Jezusa słodkiego, Jezusa, który nie robi podziałów, który po prostu jest taki ogodny, ale niestety Jezus taki nie był. Jezus nie był tolerancyjny. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. A my dzisiaj mówimy, że ekumenizm mówi zbawienie wszędzie. Każdy może się zbawić. Ci muzułmanie mogą się zbawić, ci mogą się zbawić. Chrześcijanie, pastorze, mówią teraz, że w katolicyzmie są nowonarodzeni. Nowonarodzenie implikuje mieć Ducha Świętego. Duch Święty ze Słowa Bożego wiemy, że poucza pierwsze o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Jeżeli jesteś nowonarodzony, mówisz, że jesteś nowonarodzony, że masz Ducha Świętego, a nie pokazuje ci bałwochwalstwa, to ja przepraszam, ale to nie jest Duch Święty. Duch Święty prowadzi zawsze do prawdy. Duch Święty prowadzi zawsze do Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś w Kościele i mówisz, że jesteś nowonarodzony, jest nowe ducha, ja wierzę bardzo mocno, że może być proces wyprowadzania, że Pan Bóg otwiera oczy po kolei. U mnie tak było. Pan pokazywał, otwierał, dużo płaczu, dużo niezgody na początku, dużo niezrozumienia. Ale ja nie wierzę, że ktoś nowonarodzony zostaje w Kościele katolickim. Nie możesz. Bo Duch Święty, proszę też przeczytać sobie, mi się to bardzo podoba, ten fragment, to jest Dzieje Apostolskie 5:32. Może znajdziemy, może tutaj znajdę. Na komórce będzie szybciej. Czekajcie, pozwólcie, żeby przeczytać i być wierny temu słowu, bo to jest bardzo ważne. To jest Dzieje Apostolskie.
Już mam.
Proszę przeczytać.
A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni.
Komu dał?
No tym, którzy posłuchali tego, co Bóg powiedział. Czyli Ewangelii o darmowym zbawieniu.
Amen. Więc ci, co wchodzą w układ, wszelkie to jest szatańskie dzieło i to jest głoszenie Jezusa Chrystusa, który jest miły, słodki. Pawle, ja tutaj dzisiaj dosyć odważne mówię, ale ja mam to w sercu, ja będę mówił, co ja mam w sercu. Gdyby Jezus Chrystus, Pawle, głosił taką Ewangelię, jak nie jeden Kościół dzisiaj głosi, to ja zapewniam, nie ukrzyżowali go. Nie ukrzyżowaliby go. Bo to jest zgoda ze wszystkimi. To jest nie konfrontowanie nikogo, nie? Więc taką Ewangelię głosimy. Nie jesteśmy wierni Jezusowi Chrystusowi. Jezus powiedział, ja jestem jedyną drogą. Jeżeli nie straci swego, kto nie straci swego życia z mego powodu, nie jest mi godzien. My mówimy teraz, że jedność, jak jedności bez Jezusa Chrystusa nie ma. Jedność może być na stadionie, jak gra Manchester. Ale jedność w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus przynosi podział. W Kościele przynosi podział, nawet powiedzi, matka przeciwko córce będzie. W Kościele będzie podział, aby wyszedł, który z was jest prawdziwy, który do mnie należy. Więc ja jestem daleki od szukania, łagodzenia tej miłości. Niestety Jezus powiedział, że z takim do stołu nawet nie siadaj.
Te wydarzenia, które nam opisałeś, to właśnie wychodzenie, to zrozumienie głębi swojej grzeszności, to one miały bardzo niedawno miejsce, bo rozumiem, że to jest listopad 2020 czy 2021?
20,
czyli no jeszcze nie minęło 3 lata od tego czasu. Także stąd rozumiem, że tak bardzo emocjonalnie opisujesz te doświadczenia z kościołów, które chcą to wszystko łagodzić, nie? To myślę, że jest takie ważne świadectwo dla protestantów, a dla katolików to też chciałem powiedzieć, że wielu księży staje przed tym dylematem, o którym mówił Arsenio, że no, wychodzą z niewielką kwotą pieniędzy albo w ogóle bez niczego. Stąd to jest ciężka decyzja także społecznie i ekonomicznie. My tu oferowaliśmy z tymi księżmi, którzy byłymi księżmi, szczególnie z byłym księdzem Jurkiem. On się podjął takiego duszpasterstwa pomocy dla byłych księży, także w tych sprawach zakwaterowania jakiegoś na pewien czas, znalezienia pracy. Chętnie wam pomożemy. Ale jeśli chodzi o te kwestie społeczne, to powiedz, jak zareagowali twoi bliscy, no i jak sobie poradziłeś ekonomicznie, no bo przez pół roku tam cię ta rodzina, o której mówiłeś, w miarę utrzymywała, no ale co teraz?
Powiem, w ogóle wyjście z kościoła katolickiego jest bardzo ciężkie, bo rodzina cię traktuje jako kogoś wyjątkowego, wiesz, jesteś księdzem i tak dalej, cały ten status poza tym. Więc wiesz, że ich zasmucisz. Też nie wiesz, co cię czeka, naprawdę. Natomiast ja nie wiem, jak, ja zawsze zastanawiałem się, jak to jest wyjść z Kościoła katolickiego z innych racji dla Jezusa Chrystusa. Ja powiem, ja odchodząc, ja już ta wiara moja całkowicie zmieniała, więc ja miałem ufność Panu. Ja wiedziałem, że Pan ma plan i że Pan przeprowadzi. Ja wiedziałem, że mam przyłożyć rękę do pługa i nie oglądać się wstecz. Ja wiedziałem, że nie jestem ugruntowany w Panu, ale że ja muszę uzyskać tą tożsamość Pana, mam bardzo głęboko. Więc ja był, mój fokus był cały czas na Panu i zaufanie Jemu. Więc jak wychodziłem, to miałem ten pokój, że ja mam Jezusa Chrystusa i On mnie nie zostawi. Też miałem wspólnoty brazylijskie w Londynie, które się o mnie troszczyli bardzo, dzwonili, pisali, też oferowali mi tam pracę później. Miałem też tą wspólnotę polską, tutaj zaproponowali mieszkanie, kilka osób, więc zostałem u jednej tam ostatecznie rodziny. I więc pod tym kątem miałem bardzo fajne wyjście. Rodzina była szokowana, ja na początku nie mówiłem. Jak mama dzwoniła do mnie, jak tam Arsenio, modlisz się? No to ja się cieszyłem, że nie musiałem kłamać, tylko mówiłem, tak, modlę się, mama, modlę. Jak mama pytała, ludzie chodzą do kościoła, ja mówię, tak, mamo, chodzą, no bo taką wiedzę wiedziałem. Ale wiedziałem, że nie mogę kłamać, ale nie umiałem powiedzieć. Bałem się, że to będzie duży szok. Ale jak powiedziałem mamie, że odszedłem z kościoła katolickiego, to mama powiedziała, dobrze zrobiłeś.
Wow!
Także panu. Natomiast oni są katolikami jeszcze. Cały czas im głoszę. Ja nawet powiedziałem ostatnio do mamy i do brata. Mówię, słuchajcie, jak ja bym księdza, wam nigdy nie wiem o Jezusie Chrystusie, a teraz cały czas mówię. Bo Jezus Chrystus jest moim życiem, naprawdę.
Amen,
nie?
Amen. No.
Mnie zmieniło i ta wiara i wszystko, nie? Więc no i co? Przez pół roku nie pracowałem, później dostałem pracę jako kierowca ja tyle pracowałem, jakbym zrobił sobie gablotkę z koszulami, gdzie ja pracowałem. Pracowałem w TNT, to jest taka firma kurierska. Pracowałem w FedExie, pracowałem w tym. pracowałem w Hermesie, po prostu pracowałem na budowie, wspaniały czas. Pracowałem, teraz pracuję w Tesco, nie? Pracowałem w restauracji. Dlaczego zmiany były? Bo ja, jak wyszedłem z zaprawy, to powiedziałem, ja sobie nie dam. Wiedziałem, że mam Boga też mocy ze sobą. Ja sobie nie dam kłamstwa i kombinatorstwa, to nie ze mną. Więc jak poszedłem do pracy do jednej firmy, to mi obiecali takie i takie pieniądze, bardzo wysokie, tamto. Natomiast po kilku dni ich jazdy przyszła mi wypłata i ja zobaczyłem, że całkowicie nie tak, jak powinno być. Zadzwoniłem do gościa, mówię, co to za wypłata? Mówię, jakaś nagroda czy co? Bo to nie jest ta suma, którą powinienem. Powiedział, nie, bo tak jest, co ty chcesz, przecież wiecie, ludzie też chcą wykorzystać. Co ty chcesz, przecież tylko jesteś kierowcą, a ja wodziłem takie, nie chcę powiedzieć, ale bardzo drogie rzeczy. Nie chcę zdradzić tą firmę, ale bardzo drogie, bardzo. Tam 10 tysięcy i różne zwyżki. Więc odpowiedzialność była dosyć wysoka i ja powiedziałem, nie, nie, nie. Mówię, panie, o, mowa była taka, ja się trzymam mowy, bo ja wiedziałem, że kłamca ktoś zaczyna cię wykorzystywać tutaj, to później będzie gorzej, jak się dać. Więc zostawiłem pana na środku, przy lotnisku i powiedziałem, przyjeżdżajcie, bierzcie sobie, ja do domu. Jadę, nie? Zadzwoniłem po moją teraz narzeczoną, narzeczona by przyjeść po mnie i tak dalej. No, żona przyjechała, zostawiłem. Zostawiłem pracę, mówię, ja nie wchodzę w ludzi, którzy kłamią. Ja mam Pana Boga, który mi pracę znajdzie. A ja nie muszę brać o wpłapów tego świata, bo ja mam Boga obfitości. Więc później dostałem inne prace, te wszystkie prace znowuż kurierskie, dostałem się na budowę. O, jak ja na początku się bałem tej budowy. Ale powiem, że Boży czas, miałem takiego gościa, chrześcijanina, tak mnie dobrze traktował, niesamowity. Wiedział, że ja nie umiem, ja byłem pomocnikiem. Niesamowity. W tym głosiłem Jezusa Chrystusa. I powiem katolikom dzisiaj, jak głosiłem Jezusa Chrystusa na budowie, jak ja mówiłem o Słowie Bożym, to oni mi mówili o Lęczewskiej albo o innych świętych. Niesamowite, niesamowite, że wszystko, tylko nie Słowo Boże. Wszystko, tylko nie Słowo Boże. To jest niesamowite. Ja mówię, ale niepotrzebny. To, ale ludzie nie, ale jak ja bardzo też wierzę, dlatego moje świadectwo też. Ja jestem tu nie, żeby kogoś przekonywać. Ja jestem tu nie, żeby kogoś nawracać. Ja jestem tu, bo ja wiem, że Pan mnie powołał, żeby głosić Jezusa Chrystusa, żeby dawać świadectwo tego, co On czynił, na Jego chwałę. Amen. Bo to, co On czynił w moim życiu, jest wspaniałe. Więc ja jestem tu, żeby oddać Jemu chwałę. Jeżeli Panu żyje to, żeby kogoś nawrócić, to chwała Bogu, ale ja wiem, że moim zadaniem, powołaniem jest głosić Jezusa Chrystusa siać, ale to jest zadaniem Ducha Świętego dawać wzrost. Więc ja wiem, że dużo ludzi nie przyjmie, dużo ludzi będą atakowali. Mnie to faktycznie nie interesuje, bo mnie interesuje to, żeby oddać chwałę Panu.
Mówię, od tegośmy zaczęli pierwsze twoje doświadczenie duchowe, no to właśnie było czytanie Pisma Świętego i to pragnienie głoszenia Chrystusa, głoszenia Jego słowa. No i teraz masz, jak to się mówi, wszystkie możliwe warunki, nie jesteś już ograniczony, nie żyjesz w bałwochwalstwie, to powiedz nam parę zdań o swoich marzeniach. Wiem, że niebawem ślub, to te marzenia ziemskie, ale jakie masz plany, jeśli chodzi o właśnie głoszenie Słowa Bożego, o służbę dla Jezusa?
To jest jedna rzecz, która mnie zmotywowała w ogóle, żeby, jak powiedzmy, zmotywowała. Zwróciła moją uwagę, bo ja miałam to samo, co usłyszałem od tego księdza, który był na pierwszym programie u was, o tym, żeby, ja zawsze miałam takie coś, jak odszedłem, żeby na ile tylko się da, jakbym miał pieniądze, to bym normalnie rozdawał, ile się da księżom, zakonnicom, żeby mogli, jak chcą odejść, żeby odeszli z kościoła katolickiego, głosiłbym Słowo Boże, ale dawałbym pieniądze, dawałbym, jakbym mógł, żeby zamieszkali na jakiś czas, żeby mieli spokojnie odpocząć, jakbym mógł, to bym nawet dał możliwość im pójścia, wykształcenia się w jakimś kierunku, żeby mogli znaleźć pracę, bo nieraz jest dużo lęków z tym, że co ja znajdę, jak ja znajdę. Ja długo biłem się z tym, jak znaleźć pracę. Więc moim marzeniem było to, żeby pomagać dosłownie księżom i zakonnicom, ludzie związani z Kościoła katolickiego. Wiadomo, ja pracuję teraz w Tesco, pieniądze nie są duże, nie mam pieniędzy, będzie większość czasu, a Pan jest moim prowajderem, jest jak manna, który tylko na dzień dzisiejszy, a na jutro wszystko od Pana zależy. To Pan jest moim prowajderem, czyli ten, który dba o wszystko. Więc to było moje pragnienie. Ja mam pragnienie też głoszenia Słowa Bożego. Ja sobie zdaję sprawę, Pawle, że głosić Słowo Boże przede wszystkim musi znać Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim musisz mieć zbudowany swój dom na fundamencie, na skalę, który jest Jezus Chrystus. Nie Piotr jest skała, Piotr jest kamyczkiem. Skałą jest, zaznaczam tutaj. Jest Jezus Chrystus i twój dom musi być budowany na skalę, bo ludzie będą przychodzili różni. Ale ja muszę dać tym ludziom Jezusa Chrystusa. Żeby dać Jezusa Chrystusa, ja muszę mieć Jezusa Chrystusa. Ja muszę być dojrzałym chrześcijaninem, nie starym chrześcijaninem, bo starym chrześcijaninem to każdy może zostać.
To ja jestem starym już.
Ale to może być stary i dojrzały. To jest chwała Panu.
Nie do święcie.
Ale nie. Ale natomiast ja uważam, że chciałbym być dojrzały, żeby jak ludzie przychodzą. Dlatego ja mam pragnienie. Nie wiem, jak Pan poprowadzi, co zrobi, ale całkowicie służba dla Panu, dla Pana. Całkowicie. Gdzie się da, jak się da. Natomiast od razu zaznaczę, jak ja wychodziłem z kościoła katolickiego, ja mam kuzyna pastora tutaj w kościele baptystycznym. Brazylijski kościół on prowadzi, on z Anglikami też tam jest. I on mi zaproponował od razu, żebym został pastorem. Ale ja powiedziałem, ja nie chcę głosić Jezusa Chrystusa za pieniądze. Ja miałem takie w sercu, to jest moje. Ja wiem, że biblijne można, że jest okej. Ale ja powiedziałem, nie, ja nie chcę, po drugie jestem niegotowy w sercu. Modliłem się bardzo, czy przyjąć to, czy nie. Teraz ostatnio znowuż mi zachęcał. Ja chcę głosić Jezusa Chrystusa, ale ja mam w sercu, że też chcę pracować. Tak jak Paweł sieci i tak dalej robił. Ja mam, to jest moje pewnie jakieś tam powołanie. Może być, że się kiedyś zmieni. Jestem bardzo szczery w tym. Natomiast ja chcę głosić Jezusa Chrystusa. Natomiast jak na chwilę obecną, my prowadzimy kursy też, my razem z Anią prowadzimy kursy, my mamy kurs we wtorek, my mamy kurs w piątek, który my prowadzimy, mamy w czwartek, który uczęszczamy, to jest kurs biblijny też taki, mamy we wtorek też jeszcze inny kurs taki wcześniej, to jest kurs dla liderów, to wszystko po angielsku, Freedom in Christ się nazywa ministry, więc wspaniałe błogosławieństwo i cały czas w tym kierunku idziemy i cały czas Pan Bóg też się przyznaje, dużo ludzi jest. Te kursy, które my prowadzimy, to są ludzie z Anglii, z Irlandii, z Polski. Prowadzimy. Ostatnio, ja powiem to publicznie, miałem w sercu też, że coś tam, nie wiem, czy nie będzie tak, że Pan będzie mi wołał do Peterborough, żeby głosić Jezusa Chrystusa. Ja tam opuściłem kapłaństwo i może być, że tam pójdę głosić Jezusa Chrystusa. Ale to wszystko musi być prowadzone przez Ducha Świętego, nie?
Amen.
Ja nie mam ciśnienia, bo ja nie chcę po ludzku, wiecie, jak to jest, bo to nie naszą mocą, tylko Bożą mocą. I ja sobie zdaję sprawę też, jaka wielka jest odpowiedzialność bycia nauczycielem, bycia jako w ogóle pastorem. To nie są żarty, nie? Kara za to, jakie nauczyciele poniosą, za to, że zwiedzą ludzi, to jest bardzo poważna. To, co ja uważam o jakim ekumenizmie, to, co uważam o wielu prorokach, o wielu głosicielach, brak bojaźni Bożej. Pismo Święte mówi, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. To chyba Księga Hioba mówi. Więc nie mają bojaźni Bożej. Każdy teraz prorokuje, każdy teraz głosi, każdy pcha się do pulpitu. Jakby, nie wiem, nie chcę też ich krytykować aż tak bardzo, ale myślę, że ja mam w sercu też to, że to jest bardzo porządna odpowiedzialność i niejednokrotnie ludzie są skrzywieni przez tak zwany Kościół, nie? Bo nie nazwy to Kościołem Chrystusowym.
Arsenio, bardzo, bardzo ci dziękuję za twoje bardzo szczere, obszerne świadectwo. Bardzo mi się też podoba to, co powiedziałeś o tym, że nawet odrzuciłeś taką możliwość, żeby szybko z księdza stać się pastorem. My też mówimy, że zaraz, spokojnie trzeba nabrać dojrzałości w Chrystusie, bo te wszystkie rzeczy, które uczyli cię przez 8 lat w czasie studiów teologicznych w katolicyzmie, one są praktycznie nieprzydatne, jeśli chodzi o poznanie Boga, o służbę w kościele protestanckim. Dalej to, co mówiłeś o tej dwoistości życia, czy troistości nawet, to wszystko musi się ugruntować, wyprostować. Tu rozpoczynasz teraz nowy wymiar życia społecznego, czyli rodzina, małżeństwo. Także tu mamy zgodność, że to trzeba odczekać jakiś czas. Oczywiście i cieszę się, że właśnie z własnymi rękami zarabiasz na życie, że nie gardzisz żadną pracą. To naprawdę wielki szacun. Cieszę się
nie tak
z tego.
Przepraszam, że wejdę słowo, ale nie Dawaj. Tak dawno, jak ja pomyślałem na przykład, że mógłbym pracować na śmieciarce, Naprawdę, przy wyjściu z kościoła katolickiego, jak ja widziałem te tutaj uniformy takie kolorowe, różowe, pomarańczowe noszą, jak ja o tym pomyślałem, że mógłbym tam trafić, to czułem zapach, ja w życiu nie pójdę tam, ale Pan Bóg mnie zmienił. Ja wiem, że moja wartość, moja tożsamość jest w Jezusie Chrystusie, nie w tym, co robię, tylko ja jestem, moja wartość jest w Jezusie Chrystusie. Ja mogę być naprawdę, pracować czymkolwiek, nie od tego zależy, kim, co ja robię, tylko ja jestem dzieckiem Bożym i to dla mnie jest takie ugruntowanie, to jest takie uwalniające. Mm-hmm. I jak poznasz Pana Boga i tożsamość trzeba wzrasta, to ja mogę powiedzieć śmiało, nie masz depresji, nie masz kompleksów, nie masz lęków.
Amen.
Jak ja wychodziłem z kościoła katolickiego, tak się wszystkiego bałem, ja miałem to poczucie jakiejś niższości takiej, a teraz ja idę do każdego, bo wiem, że czy ja będę miał tą pracę, czy nie, to Pan, to jest Pana sprawa, nie moja, nie dlatego, że się ładnie przedstawię. Tak jak ostatnio, jak poszedłem na interwiu, to ja normalnie sobie kawę zrobiłem, rozmawiałem, jakbyśmy byli na jakimś koleżeńskim spotkaniu przy kawie i oczywiście dostałem pracę, nie? Także ja,
no ten pomysł, żeby pójść głosić Ewangelię tam, gdzie byłeś księdzem, no to też jest warty rozważenia poważnego, przynajmniej żeby no, dać świadectwo. Jeśli byście chcieli rozważyć Lublin, Lubelszczyznę jako kierunek podróży poślubnej, ja wiem, że w porównaniu z Brazylią, no to tutaj, tak jak powiedziałeś, jak kraj po wojnie, jakieś zima i drzewa bez liści w zimie.
Ale to było w tym czasie.
Nie, no śmieję się, ale to podobny czas mamy, co wtedy przyjechałeś do Polski. Także zapraszamy tutaj na Lubelszczyznę. Może znajdziesz gdzieś swoje korzenie, swoich prapradziadków tutaj, gdzie ewentualnie mieszkamy. Także proszę, pozdrów swoją narzeczoną, swoich braci i siostry. Mam nadzieję, że jeszcze się gdzieś tutaj na łączach telewizji również spotkamy. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla ciebie, Kornelia, że no tak Bóg ci błogosławi, że docierasz do tak wspaniałych ludzi. Mam nadzieję, że też wielu księży czy zakonnic, które będą nas oglądali czy oglądają, że dotknie to, co powiedziałeś. Arsenio, wiem, że chciałbyś na koniec pomodlić się szczególnie o tych ludzi, którzy jeszcze się biją, walczą ze sobą, przeżywają w Kościele katolickim jakieś poważne takie dylematy, nie wiedzą, co zrobić. Czy moglibyśmy w ten sposób zakończyć nasze spotkanie, że ty byś się pomodlił na koniec?
Możemy zakończyć, tak. No, ja się można tylko się podzielić takim bardzo króciutką rzeczą, jeśli można, Pawle. Można?
Proszę, proszę, oczywiście.
Ja chciałem powiedzieć, że naprawdę żyjemy w czasach, gdzie wszystko jest rozmyte. Wszystko się rozmywa. A kobieta nie musi być kobietą, mężczyzna nie musi być mężczyzną. Dzieci rządzą nad rodzicami, to teraz dzieci mówią, co mają robić. Wszystko traci ta linia, tak nie ma wyrazistości. Wiemy, że Kościół anglikański, ale to już kwestia też czasu, bo to idzie w tym kierunku już. Nawet nie chcę mówić na Boga ojciec, bo to gender, tylko jakiś byle jaki, nie może być on, chociaż Biblia mówi i tak dalej. Myślę, że większość, którzy są zainteresowani, znają tą sprawę. Wszystko się rozmywa. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Tradycja będzie się zmieniała, zmieniała się od początku, Kościół katolicki będzie się zmieniała, będą dodawali rzeczy. Bądź wierny Jezusowi Chrystusowi. Nie musisz być wierny Kościołowi, który jest sprzeczny Ewangelii. Staniesz przed Trybunałem Bożym, nie będzie księdza, nie będzie Maryi, nie będzie święty. Będziesz ty i Pan Jezus. I pytanie, które padnie, czy będziesz wierny Jemu, nie Kościołowi jakiemuś, który jak postudiujesz i będziesz uczciwy, nie będziesz pyszny w tych kwestiach, myślę, bo narodziłem się katolikiem, umrę katolikiem, tylko będziesz uczciwy, to odejdziesz z tego kościoła katolickiego. Odejdziesz z kościoła katolickiego, będziesz wierny Jezusowi Chrystusowi. I wiara to nie jest tylko wypowiedziane słowo. Ja przeczytam taki malutki fragment tutaj, Jana 3,36. To wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto nie słucha Syna, słuchajcie, nie Maryi, nie świętych, naprawdę Jezusa Chrystusa i to za Nim trzeba iść. Ja wiem, że jak Duch Święty was dotknie, to pójdziecie za Nim i zostawicie cały Kościół katolicki i nie będziecie się przejmowali, że to jest wiara waszych ojców. Bo to, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mi godzien. Nie jest mi godzien. To są poważne rzeczy. Słuchajcie, interesuje was zbawienie twoje, twojego domu. Potraktuj to poważnie. Bądź dojrzały. Przestań polegać na ludziach. Nie ma głębokiej relacji z drugiej ręki. Po prostu zainteresuj się, co powiedział Pan Jezus. Zacznij czytać Słowo Boże. Zacznij modlić się. Oddawać się całkowicie Jezusowi Chrystusowi. O czymkolwiek byś pomyślał, o zbawieniu Jezus Chrystus. Myślisz o podróży, to nie święty Krzysztof, nie Jan Paweł II. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest wystarczający. Jego śmierć na krzyżu jest wystarczająca. To Jego śmierć na krzyżu przenosi ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z potępienia do zbawienia. Przyjmujesz Jezusa Chrystusa i idziesz tą drogą. I nikt ci nie wyrwie z ręki Chrystusowej, jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa. Więc amen. Przestajmy rozmywać.
Amen.
Dobra, no, modlę się, Panie. Ojcze, ja ci dziękuję za ten czas, ja dziękuję za Pawła, ja dziękuję też za jego cierpliwość w tym. Dziękuję też za Kornelię. I Ojcze, ja oddaję ci chwałę za twoje dzieło w życiu tylu ludzi. Ja proszę za tymi, którzy jeszcze mają zasłonę na swoich oczach, którzy nie potrafią zobaczyć duchowo, którzy żyją w ciele. Wiemy z Pisma Świętego, że są ludzie, którzy nie są w stanie tego zrozumieć. Proszę, otwieraj ich oczy, dawaj im odwagę. Ty umarłeś na krzyżu, aby przynieść ludziom wolność, więźniom wolność. Panie, przynoś wolność. I to na twoją chwałę, i to ze względu na ciebie, Panie, nie na nas, tylko ze względu na ciebie, na twoją wierność, byłeś Bogiem wspaniałym, jesteś godzien wszelkiej czci, więc wszelkiej chwały. Uwielbiam cię i wywyższam. Dziękuję ci, Ojcze, za pastora Pawła i za Kornelię. Amen.
Amen. Amen. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
Przepraszam, taki rozgadany jestem, ale mam to wszystko jest takie żywe dla mnie. Że
Polacy i Brazylijczycy chyba do milczków nie należą, także no co? Także i geny, i kultura, także cieszymy się, że byłeś z nami, że mogliśmy porozmawiać i tak jak powiedziałem, to zaproszenie do Lublina to jest na poważnie.
Dziękuję.
Rozważcie
bardzo
to z narzeczoną, czy później z żoną. Czas się żegnać. No już jesteśmy prawie półtorej godziny, także...
Wow!
Wow, wow! Szybko zleciało. Był z nami Arsenio Fialek. Nasz rodak, ale wychowany w Brazylii, przyjechał na studia do Polski, nawrócił się, studia księżowskie, tak powiedzmy, nawrócił się na Wyspach. Bardzo ciekawa historia. Dziękuję ci za to, że poświęciłeś ten czas. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie duchowy owoc na chwałę Amen. Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
Do zobaczenia. Dziękuję, Pawle, dziękuję, Kornelio. Wspaniale było jakby być częścią tego dzieła, które robicie. I do usłyszenia. Mam nadzieję, do zobaczenia w Lublinie, tak?
Tak jest.
Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w Kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.